uśmiechem na twarzy.
Raz uciekły z pozłacanej klatki cztery małe pluszowe niedźwiadki. Jeden łkał, wracać chciał
do ciemnego lasu. Weź się pluszowy miś. Ciemny las, tam wilki zjedzą nas. Wracajmy bracia wraz, dopóki czas. Nie bój się, wilki nie zjedzą cię. Będziemy bronić się, nie damy się. Śmiało wstrzód, po słodki wonny miód. Jagody listy cud, użyję wróg.
Trzy niedźwiadki, redy co zachęca. Paweł Jagier wsadziły do pieca. Teraz wieść muszą mieć. Już nie będzie Baba Jaga dzieci jeść. Mały miś, do lasu bał się iść, ze strachu czał jak liś, pluszowy miś. Ciemny las, tam wilki zjedzą nas, wracajmy bracia wraz, dopóki czas. Nie bój się, wilki nie zjedzą cię, będziemy bronić się. Nie damy się, śmiało w przód, po słodki wonny miód, jagody listy cud, użyję
Audycję dla dzieci rozpoczęła dawna piosenka zespołu Czerwone Gitary, chętnie słuchana także przez dorosłych. A w audycji królować dziś będą nie tyle niedźwiadki, co raczej niedźwiedzie. Na początek Stefania Krzywoszyńska-Walczak przeczyta rymowaną bajkę zatytułowaną Pracowity Niedźwiedź. Potem będą jeszcze dwie pisane prozą. Będą to baśnie braci Grimm, w których także występują niedźwiedzie.
Pracowity Niedźwiedź. Patrząc na chłopa, co gałęzie suche wyginał, kształtną do zaprzęgu duchę, umyślił niedźwiedź jąć się też tego rzemiosła. Nie tracąc czasu, wybrał część lasu, gdzie drzew rozmaitości rosła i wziął się do roboty. Wnet pobiegły echa, trzask łamanych wiązów, brzeziny, orzecha, lecz choć trwało to dzień cały, trudy niedźwiedzia żadnych wyników nie dały. Pobiegł tedy do chłopa i mówi: sąsiedzie, robota mi się nie wiedzie, bo każda gałąź w moich łapach trzaska, żadnej nie mogę zgiąć w duchę, a ty, widziałem, zginasz nawet drewna suche, mnie zaś nie pozwala. Coś ci oświeć, że mnie, jeśli łaska, czemu to się dzieje tak? Czego mej robocie brak? Czego ci brak? Chłop na to: służę odpowiedzią. Brak tego, czego wszystkim brakuje niedźwiedziom. Cierpliwości.
Teraz już jedna z baśni braci Grimm. Jej tytuł to Niedźwiedzia skóra, a czytać będzie Krystyna Czubówna.
Niedźwiedzia skóra. Żył raz młodzieniec, który zaciągnął się do wojska i dzielnie walczył na pierwszej linii ognia, gdy wokół padał grad kul armatnich. Podczas wojny wszystko układało się dobrze, ale kiedy zawarto pokój, został zwolniony. Kapitan powiedział mu, że może iść dokąd chce. Jego rodzice zmarli i nie miał już domu. Więc pojechał do swoich braci i spytał, czy może z nimi zamieszkać do chwili, aż wybuchnie następna wojna. Ale bracia mieli twarde serca i odparli: co nas obchodzą twoje kłopoty? Nie potrzebujemy cię tutaj. Odejdź i radź sobie sam. Żołnierzowi został tylko muszkiet, więc zarzucił go na ramię i ruszył w świat. Wkrótce doszedł do wielkiego wrzosowiska, na którym znajdował się krąg drzew. Usiadł pod nimi, myśląc o swoim losie i użalając się nad sobą. Nie mam pieniędzy ani widoków na przyszłość, pomyślał. Umiem tylko walczyć. A jeśli wszyscy pragną pokoju, jestem bezużyteczny. Chyba umrę z głodu. Nagle usłyszał szelest i kiedy się rozejrzał, by sprawdzić, co się dzieje, spostrzegł dziwnego osobnika. Miał on na sobie elegancki zielony kaftan i wyglądał zupełnie przyzwoicie, lecz jedna jego noga kończyła się odrażającym końskim kopytem. Wiem, czego pragniesz, odezwał się nieznajomy. Możesz mieć złoto i bogactwa, ale najpierw musisz mi udowodnić, jaki jesteś odważny. Nie dam pieniędzy człowiekowi, który ucieka, gdy pojawia się pierwsza oznaka niebezpieczeństwa. Cóż, jestem żołnierzem i niczego się nie boję. Taki mam zawód. Jeśli chcesz, możesz mnie wypróbować. W porządku, rzekł tamten. Obejrzyj się za siebie. Żołnierz się odwrócił i zobaczył ogromnego niedźwiedzia, który pędził w jego stronę, rycząc z wściekłością. Ho, ho, ho! Zawołał młodzieniec. Zaraz połaskoczę cię w pysk, brzydka bestio. Przekonamy się, czy potem też będziesz ryczał. Wycelował muszkiet i wystrzelił. Kula trafiła niedźwiedzia w pysk i zabiła go na miejscu. Widzę, że rzeczywiście nie brak ci odwagi, powiedział nieznajomy. Ale to nie wszystko. Jest dodatkowy warunek. Przyjmę go, jeśli nie stracę szans na pójście do nieba, zastrzegł żołnierz. Gdyby o to chodziło, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Cóż, zobaczymy, odparł nieznajomy. Oto, co masz zrobić. Przez następne 7 lat nie wolno ci się myć, czesać, obcinać paznokci i odmawiać pacierza. Dam ci kaftan i płaszcz, które będziesz nosił przez cały ten czas. Jeśli umrzesz w ciągu tych 7 lat, należysz do mnie. Jeśli przeżyjesz, będziesz wolny i bogaty do końca życia. Pamiętaj. Żołnierz zaczął się zastanawiać. Na polu bitwy często stawał w obliczu śmierci i był przyzwyczajony do niebezpieczeństw, ale nie miał ochoty żyć w biedzie. Zdecydował się przyjąć propozycję diabła. Diabeł zdjął zielony kaftan i wręczył go żołnierzowi, mówiąc: zawsze, gdy włożysz rękę do kieszeni, znajdziesz tam garść pieniędzy. Później zdarł skórę z niedźwiedzia i rzekł: musisz nosić tę niedźwiedzią skórę jako płaszcz. Musisz także w niej spać i nie wolno ci korzystać z łóżka. Będziesz nazywany niedźwiedzią skórą. Wypowiedziawszy te słowa, zniknął. Żołnierz włożył kaftan, po czym sięgnął ręką do kieszeni i przekonał się, że diabeł mówił prawdę. Zarzucił na plecy niedźwiedzią skórę i ruszył przed siebie. Chodził, dokąd chciał, robił, co chciał i wydawał pieniądze, które wyjmował z kieszeni. Przez pierwszy rok wyglądał normalnie, lecz w drugim roku zaczął przypominać potwora. Prawie całą twarz pokryła mu długa, gęsta broda. Włosy miał długie i zmierzwione, a paznokcie niczym szpony i był straszliwie brudny. Ludzie uciekali na jego widok pełni obrzydzenia. Jednak zawsze dawał pieniądze biedakom, każąc im się modlić, by zdołał przeżyć 7 lat. A ponieważ płacił za wszystko z góry, bez trudu znajdował nocleg. W 4. roku wędrówki przybył do pewnej gospody. Właściciel nie chciał go wpuścić i nawet odmówił mu miejsca w stajni z obawy, że spłoszy konie. Ale kiedy niedźwiedzia skóra włożył rękę do kieszeni i wyjął garść monet, oberżysta nieco złagodniał i pozwolił mu nocować w szopie na podwórku, pod warunkiem jednak, że nie pokaże nikomu swojej twarzy. Żołnierz siedział tam samotnie pewnej nocy, marząc, by wreszcie minęło 7 lat, gdy nagle zza ściany dobiegł go rozpaczliwy płacz. Niedźwiedzia skóra miał dobre serce i chciał pomóc. Otworzył drzwi i zobaczył starego człowieka, który gorzko płakał i załamywał ręce. Kiedy starzec ujrzał potwora, zerwał się do ucieczki. Jednak na dźwięk ludzkiej mowy zatrzymał się i zaczął słuchać. Niedźwiedzia skóra przemówił do niego łagodnie, więc stary człowiek usiadł i opowiedział mu o swoich kłopotach. Stopniowo stracił wszystkie pieniądze, a teraz jemu i jego córkom groził głód. Nie mógł zapłacić rachunku oberżyście i był pewien, że wkrótce trafi do więzienia. Jeśli pieniądze to jedyny problem, mam ich dość, by ci pomóc, rzekł niedźwiedzia skóra. Poszedł do oberżysty i zapłacił rachunek, a potem dał starcowi mieszek pełen złota. Kiedy ten zrozumiał, że wszystkie jego kłopoty się skończyły, nie wiedział, jak dziękować dziwnemu dobroczyńcy. Chodź ze mną do mego domu, powiedział. Poznasz moje córki. Są cudownie piękne i powinieneś wybrać sobie jedną z nich na żonę. Kiedy się dowiedzą, co dla mnie zrobiłeś, nie odmówią. Wyglądasz trochę ekscentrycznie, ale jeśli poślubisz jedną z nich, szybko sprawi, że będziesz czysty i schludny. Myśl o ożenku spodobała się niedźwiedziej skórze, więc poszedł ze starym człowiekiem do jego domu. Najstarsza córka uciekła z krzykiem, ledwie go ujrzała, a druga córka zmierzyła go wzrokiem od stóp do głów i parsknęła. Spodziewacie się, że poślubię takie monstrum? Wolałabym już poślubić tego niedźwiedzia, co kiedyś się tu zjawił, pamiętacie? Ogolili mu całe futro i ubrali w huzarski mundur i białe rękawiczki. Ale najmłodsza córka rzekła. Kochany ojcze, to na pewno dobry człowiek, skoro ci pomógł. Jeśli obiecałeś mu jedną z nas, musimy dotrzymać słowa. Szkoda, że twarz niedźwiedziej skóry była zarośnięta i brudna, bo ojciec i córka zobaczyliby, jak rozjaśniła się radością, gdy usłyszał te słowa. Zdjął z palca pierścień, przełamał go na dwie części, po czym dał jedną z nich dziewczynie, a drugą zachował dla siebie. Napisał jej imię na swojej połowie pierścienia, a własne imię na połowie, którą wręczył narzeczonej, prosząc, by troskliwie ją przechowywała. Teraz muszę odejść, powiedział. Zostały mi jeszcze 3 lata wędrówki. A jeśli po tym czasie nie wrócę, jesteś wolna, bo będzie to znaczyło, że umarłem. Wierzę, że będziesz się modliła do Boga, by pozwolił mi przeżyć. Biedna narzeczona przywdziała żałobę, a gdy myślała o swoim przyszłym mężu, łzy napływały jej do oczu. Przez następne 3 lata siostry bezlitośnie z niej szydziły.
Bądź ostrożna, mówiła najstarsza siostra. Jeśli dasz mu rękę, zmiażdży ją w swojej łapie. Uważaj! Niedźwiedzie lubią słodycze, mówiła druga siostra. Jeśli mu się spodobasz, w mgnieniu oka cię połknie. Wesele będzie bardzo zabawne. Niedźwiedzie doskonale tańczą.
Przyszła panna młoda nie odpowiadała i nie dawała się wyprowadzić z równowagi. Tymczasem niedźwiedzia skóra wędrował po świecie, czyniąc dobro, gdy tylko mógł, i hojnie obdarowując biedaków, by się za niego modlili. W końcu w dniu, gdy miało minąć 7 lat, poszedł o świcie na wrzosowisko i usiadł w kręgu drzew. Niebawem zaczął wyć wiatr i pojawił się diabeł, patrząc nań z ukosa.
— Oto twoja kurtka —
powiedział, rzucając niedźwiedziej skórze jego starą kurtkę.
Teraz oddaj mi mój zielony kaftan.
Nie tak szybko, odparł niedźwiedzia skóra. Przede wszystkim musisz mnie umyć.
Chcę dostać 4 balie wody, od bardzo gorącej do letniej, i 4 rodzaje mydła, od szarego do szorowania podłóg, po najdelikatniejsze paryskie Savon de Luxe. Potrzebuję też kilka rodzajów szamponu, pierwszy do pielęgnacji koni, a ostatni delikatny, pachnący lawendą. Poza tym proszę o galon wody kolońskiej. Diabeł chcąc, nie chcąc, musiał przynieść wodę, mydło i kilkanaście różnych kosmetyków. Umył niedźwiedzią skórę od stóp do głów, ostrzygł mu włosy, starannie je uczesał, ogolił mu brodę i obciął paznokcie. Niedźwiedzia skóra znów zaczął wyglądać jak przystojny żołnierz. W gruncie rzeczy wyglądał przystojniej niż przedtem. Kiedy niezadowolony diabeł zniknął, niedźwiedzią skóra ogarnęła radość. Poszedł do miasta, kupił wspaniały aksamitny kaftan, wynajął powóz ciągnięty przez 4 białe konie i pojechał do domu narzeczonej. Oczywiście nikt go nie poznał. Ojciec myślał, że jest ważnym oficerem, co najmniej pułkownikiem, i zaprowadził go do jadalni, w której siedziały córki. Niedźwiedzia skóra usiadł między najstarszą a średnią i obie zaczęły mu nadskakiwać. Dolewały mu wina, nakładały najsmaczniejsze kąski, mizdrzyły się i uśmiechały zalotnie. Najmłodsza córka siedziała po przeciwnej stronie stołu, wbijając oczy w talerz i nie mówiąc ani słowa. W końcu niedźwiedzia skóra spytał ojca, czy może poprosić jedną z jego córek o rękę. Usłyszawszy te słowa, dwie starsze zerwały się z miejsc i pobiegły do swoich pokoi, by się przebrać w najlepsze suknie. Każda myślała, że przystojny nieznajomy wybierze właśnie ją. Kiedy gość został sam na sam z narzeczoną, wyjął połowę przełamanego pierścienia i wrzucił do kieliszka z winem, który podał dziewczynie przez stół. Ujęła kieliszek i wypiła wino, a gdy ujrzała na dnie połowę pierścienia, serce zabiło jej szybciej. Zdjęła z szyi drugą połowę, którą nosiła na wstążce, i przyłożyła do pierwszej. Pasowały jak ulał. To ja jestem twoim narzeczonym, którego znałaś pod imieniem Niedźwiedzia Skóra, odezwał się. Dzięki łasce boskiej znów jestem normalnym, czystym człowiekiem. Objął ją i serdecznie ucałował. W tej samej chwili nadeszły dwie starsze siostry ubrane w piękne koronkowe suknie. Kiedy zobaczyły niedźwiedzią skórę razem z siostrą i zrozumiały, kim on jest i co się stało, postradały zmysły z wściekłości. Wybiegły na dwór, jedna utopiła się w studni, a druga powiesiła się na drzewie. Tego wieczoru rozległo się pukanie do drzwi. Niedźwiedzia skóra otworzył i zobaczył diabła w zielonym kaftanie. — Czego chcesz? — spytał. — Przyszedłem ci podziękować. Dostałem dwie dusze, którymi mogę się bawić zamiast twojej jednej.
Baśnie braci Grimm czytała Krystyna Czubówna. W ramach uzupełnienia dodam, że jest to baśń w wersji opracowanej przez Filipa Pullmana i w przekładzie Tomasza Wyżyńskiego. To nowe tłumaczenie ukazało się nakładem wydawnictwa Albatros w 2014 roku. Będzie jeszcze jedna baśń braci Grimm, Mysi Królik i Niedźwiedź, w przekładzie dokonanym przez Bolesława Londyńskiego, który żył prawie 100 lat temu.
Jakob i Wilhelm Grimm, Mysi Królik i Niedźwiedź. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewnego razu, latem, wyszedł niedźwiedź z wilkiem na przechadzkę po lesie. Wtem niedźwiedź usłyszał ładny śpiew jakiegoś ptaka i rzekł: — Bracie wilku, co to za ptak tak ładnie śpiewa? — To król ptaków — odparł wilk. — Przed nim musimy się korzyć. A był to mysi królik, czyli strzyżyk. — Jeżeli to król — rzecze niedźwiedź — to chciałbym obejrzeć jego pałac. Zaprowadź mnie tam. — To tak nie można, jak ci się zdaje — odparł wilk. — Trzeba zaczekać, aż przyjdzie królowa. Wkrótce potem przyleciała królowa z królem. Oboje mieli posiłek w dziobach i chcieli nakarmić dzieci. Niedźwiedź byłby chętnie zaraz ich odwiedził, ale wilk schwycił go za ramię i rzekł: nie, musisz poczekać, dopóki pan król i pani królowa nie odlecą. Przyjrzeli się z uwagą miejscu, na którym tkwiło gniazdo i odeszli. Ale niedźwiedź nie miał spokoju. Chciał koniecznie obejrzeć pałac królewski i udał się tam znowu po niejakiej chwili. Właśnie król i królowa odeszli. Zajrzał do gniazda i zobaczył w nim 5 czy 6 piskląt. — Czy to pałac królewski? — zawołał niedźwiedź. — Ale to marny pałac. — A wy także nie jesteście królewskimi dziećmi, lecz hołotą, tałałajstwem. Gdy mysi króliki usłyszały te słowa, oburzyło to je okrutnie i krzyknęły: — Nie, to fałsz! Nasi rodzice są uczciwymi ludźmi. Hola, niedźwiedziu! To ci nie ujdzie na sucho! Niedźwiedź i wilk zlękli się. Zawrócili i poszli do swoich nor. A młode mysi króliki darły się i hałasowały dalej. A gdy rodzice znowu przynieśli im jadło, rzekły: — Nie dotkniemy mysich łapek, choćbyśmy się mieli zagłodzić, zanim nie przekonacie całego świata, że nie jesteśmy żadną hołotą ani tałałajstwem, jak nas niedźwiedź przezywał. A na to stary król rzecze: — Uspokójcie się, dzieci, to się odrobi. Co rzekłszy, poleciał z królową przed norę niedźwiedzia i zawołał: — Ach ty, stary murłyko, dlaczego naubliżałeś moim dzieciom? To ci płazem nie ujdzie, to musimy w krwawej wojnie odrobić. Tak więc wojna została wypowiedziana niedźwiedziowi i wszystkie czworonogi zostały zwołane. Wół, osieł, jeleń, baran, sarna i w ogóle wszystkie, jakie święta ziemia nosi na sobie. Mysi królik wezwał ze swojej strony wszystko, co lata w powietrzu. Nie tylko ptaki duże i małe, ale i komary, osy, pszczoły i muchy. Gdy nadeszła chwila rozpoczęcia wojny, mysi królik wysłał gońca na zwiady, gdzie też znajduje się głównodowodzący wrogów. Komar był najsprytniejszym ze wszystkich. Jął latać po lesie w miejscach, gdzie się nieprzyjaciel gromadził i usiadł w końcu pod jednym z liści na drzewie, pod którym się umawiano. Wtem powstał niedźwiedź, zawołał lisa do siebie i rzecze: — Lisie, tyś najprzebieglejszy ze wszystkich zwierząt. Bądźże naszym generałem i wodzem. — Dobrze — odparł lis — ale jaki znak obierzemy sobie? Zwierzęta nie wiedziały jaki. Wtedy lis rzecze: — Ja mam piękny, długi i puszysty ogon, który nieledwie wygląda jak czerwony pióropusz. Jeżeli będę go trzymał do góry, to znaczyć będzie, że wszystko idzie dobrze i musicie maszerować naprzód. Jeżeli zaś mój ogon będzie spuszczony, to uciekajcie wszyscy do domu i z mysi królikiem dajcie sobie spokój. Gdy nadszedł dzień rozpoczęcia bojów, zbiegły się wszystkie czworonogi z takim tupotem, że aż ziemia drżała. Mysi królik ze swoją armią zjawił się także. Ptaki i owady wrzeszczały, syczały, brzęczały, że aż niejednego przechodziło mrowie i z obu stron rzucono się wzajem na siebie. Ale mysi królik wysłał osę z poleceniem, ażeby się wkradła lisowi pod ogon i ukłuła go co siły. Gdy lis otrzymał pierwsze ukłucie żądła, drgnął tak, że aż musiał podnieść jedną łapę, ale wytrzymał i ogon podniósł do góry. Przy drugim ukłuciu musiał go na chwilę opuścić, ale przy trzecim było to już ponad jego siły. Krzyknął z bólu i schował ogon pomiędzy nogi. Gdy to spostrzegły zwierzęta, pomyślały sobie, że wszystko stracone i każde zaczęło zmykać do swojej nory. W ten sposób ptaki wygrały wojnę. Teraz pan król i pani królowa pofrunęły do domu i już z daleka zawołały do dzieci: — Dzieci, cieszcie się! Jedzcie i pijcie do woli! Wojna wygrana! A młode mysi króliki rzekły: — Jeszcze nie będziemy jadły, dopóki się niedźwiedź nie ukorzy przed naszym gniazdem i nie powie, żeśmy uczciwimy dziećmi, nie hołotą i nie tałałajstwem. Mysi królik stary poleciał przed norę niedźwiedzia i zawołał: — Murłyko! Masz się ukorzyć przed naszym gniazdem i oświadczyć moim dzieciom, że są uczciwymi dziećmi, nie hołotą ani tałałajstwem. I niedźwiedź w wielkim strachu poleciał przed gniazdo i wykonał to, czego odeń żądano. Teraz dopiero zadowolone młode mysi króliki zasiadły do uczty. Jadły i piły i zabawiały się wesoło aż do późnej nocy. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Jeszcze jedno. W roku 2005 baśnie braci Grimm zostały wpisane przez UNESCO na listę Pamięć Świata. A teraz dajemy już spokój baśniom, przechodzimy do piosenek. Oto Jorgos Skolias śpiewa o mądrości i głupocie. Jest to tekst napisany przez Izabelę Kowalik na podstawie myśli księdza Józefa Tischnera.
Skosi pole, ale mądrzejszy jest, co je zasieje. Nie ten, co zetnie, lecz posadzi drzewo i będzie o nie dbał, że nie zmarnieje. Niełatwo bowiem pieniądz jest zarobić, a trudno go jest mądrze wydać. Wysiłku trza, by dojrzeć w drugim dobro. O wiele prościej jest na niego dbać. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. Zostawia spragnionego i westchnienia. Staje przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie. Na ziemi, lecz trzeba umieć czytać ten ślad, dojrzeć pomiędzy gwiazd wędrowaniem, zrozumieć, czemu kwitnie kwiat. Mądrość jest jak węgielny boski kamień, na tym kamieniu stoi ziemia, a gdy mądrości i miłości w tobie nie ma, nie masz już, człowieku, nic do stracenia. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. Zostawia spragnionego i przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie.
Zapraszamy do reklamy.